Witam Państwa bardzo serdecznie, Państwa tu obecnych, a także tych, którzy słuchają nas przez internet. Witam w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na wykładzie zatytułowanym Początki komunizmu w Polsce. Moje nazwisko Mieczysław Ryba, jestem wykładowcą tej szkoły i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Proszę Państwa, jeśli bierzemy pod uwagę komunizm na ziemiach polskich, to można by z jednej strony mówić, że początki jego to są w roku 1944, bo wtedy zainstalowany został tutaj rząd komunistyczny, bo wtedy powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i władza komunistyczna, która przetrwała kilkadziesiąt lat. Tymczasem pamiętajmy o tym, że pierwociny tego systemu łączyły się z najazdami sowieckimi na nasze ziemie. I z takimi najazdami mieliśmy do czynienia już w 1919-1920 roku, czy później powtórny taki najazd w 1939 roku. I za każdym z tych razów instalowano tutaj atrybuty władzy sowieckiej i instalowano też ideologię, która, dodajmy, była ideologią zbrodniczą. Więc na samym początku kilka słów o tej ideologii, takiego przypomnienia. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z ideologią opartą przede wszystkim o filozofię marksistowską, która w wymiarze indywidualnym i społecznym redukuje człowieka do wymiaru bycia częścią większej społeczności, bycia częścią klasy. Mało tego, mamy tutaj zdeterminowaną koncepcję historii, a więc, że wszystko rozwija się w pewnym procesie dziejowym na sposób konieczny i zmierza do wypełnienia tych dziejów w ustroju komunistycznym, który to ma być ustrojem po pierwsze ogólnoświatowym, globalnym, po drugie ma być ustrojem, który kończy jak gdyby historię, ustrojem szczęśliwości społecznej. Można powiedzieć, że ta koncepcja zbawienia świata, bo tak należałoby ją traktować, jest koncepcją mesjanistyczną i funkcjonuje w większości krajów, jeśli nie we wszystkich, zafunkcjonowała jako coś w rodzaju nowej religii o pewnym nowym mesjańskim, by się chciało powiedzieć, obliczu zbawienia człowieka. Oczywiście zbawienia go tu na ziemi, a nie w perspektywie ostatecznej, nie w perspektywie wiecznej. Zwykle jest tak, że ci wszyscy ideolodzy, utopiści, którzy starali się wprowadzić raj na ziemi bez wszelakich możliwych konfliktów, bez wszelakich jak gdyby nieszczęść, zwykle wprowadzali piekło, tak jak to zrobił Stalin, tak jak to zrobił Hitler, tak jak wcześniej robił to Lenin, jak Mao Tse-tung w Chinach. Oczywiście ten ustrój, jeśli mówimy o socjalizmie, a w szczególności komunizmie, zagościł w różnych częściach globu i co ciekawe jeszcze funkcjonuje w wielu krajach. Proszę Państwa, kolejną rzeczą, która jest tutaj niezwykle istotna w rozumieniu tej ideologii, to jest nie tylko redukcja człowieka do wymiaru klasy, ale redukcja jego do tej przestrzeni czysto materialnej. A więc człowiek jest zredukowany do tego, co materialne, jest jak gdyby produktem materii. Można by powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj właśnie jak z tą filozofią, czy z tą ideologią materialistyczną. A więc wszelkie konkurencyjne filozofie, mało tego, konkurencyjne religie były zwalczane na sposób taki nienawistny, do wytępienia. Nazywano to, prawda, jakimś tam spirytualistycznym podejściem do rzeczywistości. Stąd Kościół, a w szczególności kościoły chrześcijańskie, były tępione i prześladowane w sposób niezwykle brutalny. To wszystko prowadziło, nie trzeba tu wprost powiedzieć, do ustroju totalitarnego, do państwa totalnego. Jeśli nie mamy indywidualnych praw jednostki, jeśli nie mamy wymiaru duchowego życia ludzkiego, nie mamy koncepcji praw naturalnych i mamy ten egoizm klasowy, mało tego, walkę klas zaprojektowaną w całej tej koncepcji, powiedzmy, życia społecznego, to wszystko to w końcu prowadzi nas do państwa totalitarnego, totalnego. Myśmy doświadczyli tego komunizmu nie tylko w wydaniu takim praktycznym, czy ta ideologia się gdzieś urzeczywistniła w konkretnym państwie, mówimy o państwie sowieckim, ale że urzeczywistniła się w państwie, z którym Polska prowadziła przez całe wieki różnorakie wojny i zmagania i które było jednym z architektów rozbiorów Polski, naturalnie w innym ustroju. Ale oprócz tego, że mieliśmy do czynienia ze zmaganiami typowo ideologicznymi, ze zmaganiami dotyczącymi walki z komunizmem, to na to się jeszcze nałożyło, że doszła do tego walka z Rosją jako reprezentantką tejże ideologii, a w przekonaniu wielu Polaków, czy większości Polaków, jako reprezentantką imperialistycznej myśli, która tam była i w czasach sowieckich, i przed czasami sowieckimi. To z kolei rzutowało na pewien model komunizmu, który przyszedł do nas, mianowicie zakotwiczony cywilizacyjnie w tak zwanej, jak mówił Felix Koneczny, cywilizacji turańskiej, czy innymi słowy wschodnio-mongolskiej, gdzie bardzo szybko ten azjatycki sposób zarządzania państwem się ukształtował, a mianowicie sposób, który prowadził do jedynowładztwa czy do takiej tyranii jednej osoby, która, jak to w czasach carskich, szczególnie w tych bardziej okrutnych czasach carskich, prowadziła do tego, że jedna osoba, że car był samodzierżawcą, że był właścicielem praktycznie całego państwa i całego dobytku, który w tym państwie się znajdował. W momencie komunizmu, przy pierwotnych takich konfliktach wewnętrznych co do różnych osób funkcjonujących w państwie sowieckim, tym człowiekiem, który pełnię władzy osiągnął, był Józef Stalin, a więc bardzo szybko też ten komunizm, z którym myśmy się mieli zetknąć, był tym tak zwanym komunizmem stalinowskim. W wydaniu cywilizacji turańskiej, a więc takiej Azji typowej, gdzie mamy do czynienia jeszcze też z gwałceniem, byśmy powiedzieli, praw człowieka, bo pamiętajmy, że tam w Rosji nie od wieku XX, a wiele wcześniej taki system panował. I oczywiście, kiedy złączył się z ideologią komunistyczną, czyli ideologia komunistyczna i cywilizacja turańska z tą silną, despotyczną władzą cara, czy nowego cara, pierwszego sekretarza, to jak to wszystko się zsumowało, to brutalność tego systemu była jeszcze zdwojona. I oczywiście ideologia komunistyczna też próbowała zagościć na gruncie polskim poprzez te fascynacje, które w naszych elitach gdzieś tam marksizmem się pojawiały, przy czym one nie skończyły się komunizmem, co najwyżej powstawały takie lewicowe ugrupowania jak Polska Partia Socjalistyczna, mimo wszystko o niepodległościowym nachyleniu. Komunistyczne bardziej grupy owszem były, ale dosyć marginalne, jak SDKPiL, nie mające szerszego jednak wpływu społecznego i nie wygrały, jeśli bierzemy pod uwagę wpływ taki bezpośredni na społeczeństwo czy popularność w społeczeństwie, bo tylko wtedy moglibyśmy mówić o rzeczywistej rewolucji. Trzeba pamiętać, że różne rzeczy, które się działy w XIX wieku, różne konflikty, takie rzeczywiste konflikty ekonomiczne w społeczeństwach europejskich u nas też miały miejsce. U nas mieliśmy do czynienia i z proletariatem, a więc z takimi biednymi robotnikami. Mieliśmy do czynienia z biedną warstwą chłopską, taką też bezrolną. Mimo wszystko to nie przerodziło się w taki ruch komunistyczny. Tu są duże zasługi różnych grup, czy Narodowej Demokracji, starającej się upodmiotowić te na boku będące warstwy społeczne, czy Wincentego Witosa, który ruch ludowy starał się włączyć w ruch państwowy w rozumieniu patriotycznym. A więc kiedy przyszła godzina próby, a ta godzina próby przyszła w szczególności w roku 1920, kiedy wojna polsko-bolszewicka doszła do szczytowego swojego stadium, a więc do Bitwy Warszawskiej, kiedy wojska bolszewickie podchodzą pod Warszawę i chcą tę Warszawę zdobyć, a po trupie Polski wejść, połączyć się z rewolucją w Niemczech i zrobić rewolucję w całej Europie, jest to moment, byśmy powiedzieli, kluczowy. I w tym kluczowym momencie proszę zauważyć, że premierem państwa zostaje, na szczycie państwa staje chociażby Wincenty Witos, a więc ten, który wywodzi się z chłopów i ta chłopska warstwa w dużym stopniu stanowi o sile Wojska Polskiego, które broni dostępu do nie tylko Polski, ale i do całej Europy. Ta bitwa jest uznawana przez co mądrzejszych historyków, bo niestety dzisiaj na Zachodzie mało kto wie, że taka bitwa miała miejsce, powstrzymała napływ, najazd bolszewików na całą Europę. Bo o ile z pewnych względów, również tych względów roli Kościoła w naszym społeczeństwie i wielu innych, nie udało się tutaj wprowadzić takiego fermentu rewolucyjnego, o tyle w 18 roku i dalej mamy w Niemczech rewolucję. Oczywiście ona wygaśnie, ona nie zdobędzie takiego poklasku i takiego sukcesu jak w Rosji, ale jednak istniało to zagrożenie połączenia rewolucji w Niemczech z rewolucją tą komunistyczną rosyjską i rzeczywiście ten komunizm mógł zagościć w całej Europie, czyli zniszczyć do spodu w Europie cywilizację łacińską czy cywilizację chrześcijańską. Tak to trzeba widzieć. Więc tu mamy 1919-1920 rok, aż do 21, kiedy z tym komunizmem na ziemiach polskich się stykamy. Powstaje taki komitet rewolucyjny w Białymstoku z Dzierżyńskim, Marchlewskim, który miał tworzyć taki zręby może nie tyle rządu polskiego, co tej kolejnej republiki sowieckiej, która miała się włączyć do tego państwa rosyjskiego. Taki, byśmy powiedzieli, rząd, czy taki komitet zdradziecki. Już są próby instalacji nawet władzy komunistycznej na tych ziemiach okupowanych przez wojska sowieckie. Nie należy ukrywać, że doświadczenie społeczeństwa polskiego, tej okupacji, może nie tak długiej, ale jednak sowieckiej, było jak najgorsze. No, łączyło się z różnymi mordami, z prześladowaniami. No, oczywiście to wszystko gdzieś zapadało głęboko w pamięć. Do tego stopnia, że literatura i kultura polska okresu międzywojennego utożsamiała ten najazd bolszewicki, w ogóle bolszewików, z czymś, byśmy powiedzieli, najgorszym, co można sobie wyobrazić. Tym można było straszyć dzieci i w ogóle no, mieć tę wizję katastrofy cywilizacji. I to jak gdyby było też takim fundamentem kształtowania pewnego ustroju i pewnej kultury politycznej Polski okresu międzywojennego. Antykomunizm jak gdyby stanął u fundamentu tworzenia Rzeczpospolitej. Bo kiedy jest traktat ryski, czyli ten traktat pokojowy z 1921 roku między Polską a Sowietami, ten traktat absolutnie funduje te granice wschodnie i jak gdyby zabezpiecza nas przynajmniej na kilkanaście lat, daje jakiś tam pokój, ale generalnie rozstrzygnięcie tej wojny polsko-bolszewickiej stoi u spodu tego, co zwiemy niepodległym państwem polskim. W związku z czym no nie jest to doświadczenie fascynacji komunizmem, a jest to doświadczenie zagrożenia, groźby komunizmu na terytorium Polski. Oczywiście nie znaczy, że koniec wojny skończyło się to zagrożenie, ponieważ bardzo silne tendencje sowieckie do tego, żeby jednak tę rewolucję światową czy europejską wywołać, te tendencje urzeczywistniały się również tym, żeby w Polsce jako tej takiej strefie buforowej oddzielającej Rosję od Zachodu, żeby w Polsce zafundować pewne rewolucyjne trendy, a więc ciągłe nasyłanie agentów, działalność dywersyjna na kresach wschodnich, to wszystko cały czas się działo, to wszystko cały czas było kreowane. No i aż do takiego momentu, kiedy dochodzimy do tej początku II wojny światowej. Żeby tę strefę buforową, jak to w tradycyjnej myśli politycznej rosyjskiej się mówiło, czy ten kordon sanitarny zlikwidować, czyli tę Europę Środkową, a w szczególności Polskę, która oddziela Sowietów od zachodniej Europy, oczywiście już od początku okresu międzywojennego, od 1922 roku, od traktatu w Rapallo, Rosja chce to realizować poprzez współpracę z Niemcami. Kiedy dochodzi Hitler do władzy w 1933 roku, następuje zerwanie takich dobrych kontaktów na czas jakiś, ponieważ wiedziano, że Hitler chce wyrąbać sobie na wschodzie Europy wielką przestrzeń życiową dla Niemiec. Ale kiedy Polska stara się trzymać tę politykę suwerenną między Niemcami a Rosją, trzymać równy dystans, nawet kiedy podpisuje pakty o nieagresji, to jednak ten dystans stara się utrzymywać, no to pod koniec lat 30. powraca myśl ścisłej współpracy, która w sierpniu, 23 sierpnia 1939 roku owocuje tym paktem Ribbentrop-Mołotow, słynnym paktem. Praktycznie można go nazwać nowym paktem rozbiorowym dla Europy Środkowej, przede wszystkim dla Polski, czyli gdzie mamy tajny protokół mówiący o podziale stref wpływów. Przypomnę, to jest tuż przed wybuchem wojny, bo wojna wybucha 1 września 1939 roku. A więc mamy pakt Ribbentrop-Mołotow, który przygotowuje tę wojnę. Mamy tę wojnę we wrześniu 1939 roku, która kończy się. 1 września wkraczają Niemcy, a 17 września wkraczają Sowieci na nasze kresy wschodnie. I teraz, jeśli bierzemy pod uwagę terytorium Polski, jeśli bierzemy pod uwagę społeczeństwo, naród polski, to wkroczenie tych Sowietów to jest kolejne zagoszczenie komunizmu na naszych ziemiach. Na różnych ziemiach, bo proszę Państwa, ktoś powie, no tak, to tam dalej za Bugiem, bo to jest Lwów, bo może Wilno, może tam gdzieś Pińsk, prawda, ale to jest też Białystok przykładowo. Na przykład z Łomży pochodzący profesor Bender opowiadał, jak to był wtedy dzieckiem i w 1939 roku, kiedy wkroczyli Sowieci, to był przed wojną obywatelem polskim. Kiedy wkroczyli Sowieci, nagle nadano mu wbrew jego woli obywatelstwo sowieckie na tych terytoriach. Ale kiedy już po II wojnie światowej granice zmieniono, to już to nawet nie informując o tym, zmieniono mu obywatelstwo z sowieckiego na polskie, prawda? Więc tutaj mamy takie historie polskiej ludności. Oczywiście zrobiono takie referendum sfingowane praktycznie, które niby miało świadczyć o tym, że społeczność różnorodnej ludności byłych obywateli Polski opowiedziała się za włączeniem tych kresów wschodnich do Związku Sowieckiego, do Republiki Sowieckiej, tej białoruskiej i ukraińskiej i likwidacji jakiejś tutaj państwowości na tych terenach. Proszę Państwa, z czym w doświadczeniu polskim, czym był ten wrzesień 1939 roku? No, nożem w plecy, po pierwsze, w sensie politycznym dla państwa polskiego, kiedy my prowadzimy wojnę obronną z Niemcami, a nasz sąsiad wschodni uderza na nas od tyłu i wbija nam nóż w plecy, jak gdyby uniemożliwiając dalszą obronę. To jest pierwsze doświadczenie. Drugie doświadczenie to jest bardzo intensywne działanie takie represyjne, terror, który miał przede wszystkim doprowadzić do likwidacji jakichkolwiek zrębów oporu przeciwko nowemu ustrojowi. My tą okupację sowiecką znamy przede wszystkim z dwóch ciągów zdarzeń. Pierwsza rzecz to są wywózki ludności polskiej na Syberię, do Kazachstanu, na wschód. Te wywózki dotyczyły przede wszystkim oczywiście elity polskiej, czyli tych ludzi, którzy byliby w stanie aranżować jakikolwiek opór, którzy są tym czynnikiem społecznym państwowo-twórczym. Do tego stopnia, że kiedy później, bo w roku 1943 będziemy mówić o tak zwanych zbrodniach ukraińskich OUN-UPA na Wołyniu, tych zbrodniach ludobójstwa i będą takie analizy historyków, no, kto tam mógł organizować samoobronę, to okaże się, że praktycznie nie było tej warstwy inteligencji, warstwy przywódczej, która mogłaby to organizować, bo została przez Sowietów w tych kilku wywózkach między rokiem 1939 a 1945 po prostu wywieziona. Część później poszła za armią Andersa na zachód, ale te wywózki były niezwykle intensywne, niezwykle bolesne. I to jest doświadczenie ludności polskiej pierwsze. Drugie, proszę Państwa, z tej okupacji, no to są ci tak zwani jeńcy wojenni. Najbardziej symboliczna rzecz, jeśli bierzemy pod uwagę doświadczenie realnego komunizmu w stosunku do narodu polskiego w tym czasie. Otóż Sowieci, aresztując polskich oficerów w 1939 roku prowadzili mniej więcej między 1939 a 1940 rokiem takie badania sondażowe, czy ci nasi oficerowie, czy ta nasza elita nadaje się do tego, żeby być komunistami, mówiąc tak w wielkim skrócie. Czy z nich można zrobić realnych komunistów? Czy da się ten cały ustrój społeczny sowietyzować? I odpowiedź była prosta, poza nielicznymi wyjątkami takich ewentualnych zdrajców, nie da się. W związku z czym, co należy zrobić, żeby ten ustrój, ten komunizm, ten system i to władanie Sowietów ugruntować, żeby nie było problemu? Odpowiedź była prosta, należy ich zlikwidować. I stąd decyzja o wymordowaniu oficerów polskich w Katyniu i mamy praktycznie 1940 rok, ten słynny kwiecień 40 roku, masowe mordy. Katyń jest tylko symbolem, bo wiemy, że było wiele miejsc mordów na polskich oficerach. A cel był jaki? Cel był, proszę Państwa, nie tylko taki, żeby zlikwidować państwowość polską na tych terenach, żeby włączyć te tereny do państwa sowieckiego. Cel był również taki, żeby zlikwidować nie tylko państwo, ale i polski naród w znaczeniu jego żywotnych takich elitarnych sił, które byłyby w stanie jakkolwiek się przeciwstawiać nowemu ustrojowi, nowemu systemowi. I ponieważ zdiagnozowano, że polska elita jest odporna na komunizm, w sensie wiary w ten komunizm, wejścia w cały ten system, to należy ją fizycznie zlikwidować. I tak Niemcy likwidowali poprzez akcję AB, poprzez aresztowanie polskich profesorów, niszczenie księży, nauczycieli, tak Sowieci to samo robili poprzez wywózki i poprzez Katyń, czyli zlikwidować warstwę przywódczą, czyli zlikwidować naród, stworzyć go, znaczy zostawić tylko społeczność, taką ewentualnie polską, którą da się sowietyzować, ale pozbawić go mózgu, pozbawić go warstwy kierowniczej. I to jest kolejne doświadczenie, które łączyło się z tym pierwocinami komunizmu na ziemiach polskich. Kolejne, proszę Państwa, na kanwie tego, co się wydarzyło, to jest to kłamstwo katyńskie, które już później miało dziesięciolecia swojej historii. Kłamstwo katyńskie, ponieważ w 1943 roku się wydało, Niemcy pokazali, że Sowieci tych oficerów wymordowali, rząd polski domagał się prawdy, no to Sowieci oskarżyli rząd polski o kłamstwo i tym kłamstwem, a sami kłamiąc, to kłamstwo rozpropagowywali przez całe dziesięciolecia i karmili nim naród polski. Więc kolejne doświadczenie to doświadczenie tego kłamstwa. Proszę Państwa, i teraz są pewne równoległe działania, jeśli bierzemy pod uwagę, wojna się toczy, od 1941 roku już wojna też między Niemcami a Rosją, a Sowietami, a Związkiem Radzieckim. I ponieważ Hitler zaatakował Związek Sowiecki, Stalin broniąc się próbuje pewne ruchy również w Polsce robić. Była ten pakt sikorski-majski, a więc tam godzi się na tworzenie tej armii polskiej, która w końcu wychodzi do Persji i wychodzi na zachód armii Andersa, ale Stalin już myśli o tym, co z przyszłością na naszych ziemiach, jak tutaj z tym komunizmem sobie poradzić. I pierwotnie, ponieważ miał potężne problemy z Hitlerem, ponieważ wojska niemieckie głęboko weszły aż pod Moskwę, głęboko weszły aż pod Stalingrad, pierwotny taki zamiar był, żeby stworzyć pewne grupy dywersyjne, komunistyczne na ziemiach polskich, które miałyby poprzez różnorakie walki przeciąć szlaki komunikacyjne niemieckie, utrudnić dostawy sprzętu dla armii walczącej na wschodzie armii niemieckiej. Stąd zaczęto od 1942 roku i dalej zaczęto organizować pewne grupy polityczne i militarne poprzez zrzuconych agentów na terytorium Polski, którzy to mieli za zadanie właśnie takie dywersje tworzyć. Proszę Państwa, jest taka książka Piotra Gontarczyka o Polskiej Partii Robotniczej, jej początkach. Bardzo Państwu polecam tę pozycję, gdzie on pokazuje, o co tutaj pierwotnie chodziło. Proszę Państwa, te zrzuty tych agentów sowieckich, czy Nowotki, czy innych, które wtedy miały miejsce, o tyle były trudne na ziemiach polskich, żeby tutaj zorganizować jakieś grupy o profilu komunistycznym, które byłyby w stanie podejmować walkę z Niemcami, o tyle były trudne, że to, jeśli mówimy o 1942 roku, 1940, później 1943 i dalej, to już polskie państwo podziemne, to niepodległościowe było zorganizowane. Funkcjonowała delegatura rządu na kraj, funkcjonowały całe struktury cywilne, funkcjonował Związek Walki Zbrojnej, późniejsza Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne w różnych odcieniach, bataliony chłopskie, tak. Cała ta struktura jest już zorganizowana, a więc na kogo oni mogli liczyć? Oni wychodzili z takim oskarżeniem, że to podziemie polskie, niepodległościowe, nie prowadzi regularnej walki z Niemcami, nie prowadzi walki powstańczej, w związku z czym to są zdrajcy, a my tu zorganizujemy jakieś oddziały, które będą tę walkę prowadzić. Oczywiście Ta walka podziemna wówczas była na umiarkowanym poziomie z tego powodu, ponieważ bano się tych represji w stosunku do ludności cywilnej i czekano na finał wojny po to, żeby zrobić to wielkie powstanie w postaci akcji burza. Tymczasem tutaj no, próbowano to jak gdyby podważyć. No i powstaje Gwardia Ludowa, późniejsza Armia Ludowa, ale proszę Państwa, poza kadrą przywódczą bardzo trudno było znaleźć wiele osób o patriotycznym czy normalnym nastawieniu. W wielu wypadkach rekrutowano te oddziały ze zwykłych band, często rabunkowych, jakichś troszkę podemoralizowanych, bo innych nie było. Stąd też sposób działania, jak pisze Gontarczyk, tych grup tak zwanej komunistycznej armii ludowej zainstalowanej tutaj przez Stalina czy przez agentów Stalina, niekoniecznie te działania były przeciwko Niemcom, ale miały jeszcze dwojaki charakter. W wielu wypadkach się polegały na jakichś akcjach bandyckich, to znaczy, że atakowano dwory szlacheckie, ziemiańskie, bo twierdzono, że przecież to są wrogowie ludu, przecież ziemianie uciskają chłopów, albo na bogatszych chłopów, bo to niby kułacy i tak dalej. Czyli w ludności polskiej te oddziały komunistyczne nagle no takie robiły wrażenie, że tu mamy do czynienia z jakimś bandytyzmem. W wielu wypadkach polskie oddziały podziemne likwidowały tego typu niby komunistyczne oddziały, niby antyniemieckie, bo one były niezwykle uciążliwe i szkodliwe dla samej ludności polskiej. A więc proszę zauważyć, że już w czasie okupacji niemieckiej to doświadczenie niby polskich oddziałów komunistycznych, tej Gwardii czy Armii Ludowej jest na zasadzie no, bardzo czy często negatywnej w stosunku do nich, no bo zamiast walczyć z Niemcami, to oni są nieraz uciążliwi czy zbrodniczy, można powiedzieć, dla samej ludności polskiej, ludności cywilnej. I to wszystko, ale oczywiście te grupy komunistyczne, one odgrywają pewną rolę, mianowicie rozeznania, co się w polskim podziemiu dzieje. Bo kiedy w 1944 roku zainstaluje się tu rząd komunistyczny, zainstaluje go Stalin, mówimy o Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. Jeśli dalej komuniści będą walczyć z polskim podziemiem zbrojnym, to będą potrzebować informacji, co się dzieje, kto kim jest, żeby to zlikwidować, żeby po prostu wyłapać, wymordować tych ludzi podziemia niepodległościowego. I w tym sensie ta cała Armia Ludowa odegra też tu dużą rolę, ale oczywiście negatywną. Proszę Państwa, proszę teraz sumujmy sobie te takie informacje, chociażby śladowe, jakie było doświadczenie narodu, społeczeństwa polskiego, jeśli bierzemy pod uwagę jego kontakt z tym, co zwiemy komunizmem. Zaczyna się gdzieś wszystko od 1919-1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej, krwawych zmaganiach z najazdem sowieckim na Polskę. I jest to doświadczenie skrajnie negatywne i tych mordów, które się dokonywały i tej walki, którą trzeba było podjąć. To taka jest wizja bolszewika. Dalej mamy różnorakie dywersyjne działanie w okresie międzywojennym, kiedy różni agenci sowieccy tutaj funkcjonują i też zamachy się zdarzają i różne tego typu rzeczy, kolejne negatywne doświadczenie. Mamy rok 1939, zajęcie terenów wschodnich i wielkie wywózki polskiej ludności na Sybir lub do Kazachstanu i mamy Katyń, wielkie mordy polskich oficerów. Mamy okres tutaj na terytorium okupacji niemieckiej, kiedy ta działalność partyzancka tych grup, które tutaj powstały, niekoniecznie miała tylko wymiar antyniemiecki, ale miała też wymiar taki dekonstruujący polskie podziemie, polskie państwo podziemie i uciążliwy dla ludności poprzez te różne rabunkowe akcje, które się zdarzały bandyckie. Kolejne negatywne doświadczenie. A więc jeśli Stalin rezygnuje już w 1944 roku z decyzji, żeby Polskę robić kolejną Republiką Sowiecką i inne kraje środkowoeuropejskie, ale żeby je zrobić komunistycznymi, satelickimi państwami zależnymi od siebie i chce zainstalować tutaj rząd z agentów swoich, to wie doskonale, że opór społeczny będzie duży, bo praktycznie w szerokich masach społecznych, nie tylko kościelnych, ale i różnych innych, po prostu komunizm, bolszewizm był utożsamiany z potężnym złem, które się tutaj dzieje. Dlatego komuniści, proszę zauważyć, i sam Stalin nie używa, zaraz na początku, kiedy tu przychodzą, nie używają retoryki komunistycznej, żeby Państwu to udowodnić. Otóż organizacją, która stała na czele wojska, które powstało u boku Stalina, u boku Armii Czerwonej, mówię tutaj o tej dywizji kościuszkowskiej imieniem Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Berlinga, to nie dość, że wzięto nie jakiegoś komunistę na patrona, ale Kościuszkę Tadeusza, a więc to się nie kojarzył z komunizmem, to ta organizacja, która tym miała niby sterować, to się nazywała nie Polska Partia Komunistyczna, którą Stalin przed wojną jeszcze rozwiązał, ale Związek Patriotów Polskich. W żadnym słowie nie ma komunizm, w żadnym słowie nie ma socjalizm. Związek Patriotów Polskich. Proszę zauważyć dalej, taką niby powołano taki parlament podziemny w czasie okupacji hitlerowskiej, niby tutaj, że komuniści powołują, no to nazwali to Krajowa Rada Narodowa. Proszę zauważyć, w żadnym z członów nazwy nie ma nic z komunizmem wspólnego. Pierwszy rząd, ten komunistyczny rząd, który tutaj zainstalowano, stworzono, on powstał w Moskwie, ale ostatecznie w Lublinie miał siedzibę. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego się nazywa. Proszę zauważyć, no nie tylko, że nie ma nic o komunizmie, ani nawet o socjalizmie. Mało tego, partia, którą tutaj stworzono z gruzów dawnej KPP, Komunistycznej Partii Polskiej, partia, która powstaje, nazywa się Polska Partia Robotnicza. Zauważcie Państwo, nie ma w żadnym miejscu nic związanego w nazwie z komunizmem, a nawet z socjalizmem. Była przed wojną Narodowa Partia Robotnicza i ona była partią centrową, ona nawet nie była partią socjalistyczną. Polska Partia Robotnicza się nazwali. Później to będzie ta Komunistyczna Partia Polski przekształci się w Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, ale proszę zauważyć, nie ma nazwy komunizmu. A oddziały zbrojne będzie Gwardia Ludowa albo Armia Ludowa. Też nie ma nic komunistycznego. Dlaczego? Bo wiedziano, że nie należy odstraszać to społeczeństwo tak bardzo doświadczone wszelkimi kontaktami z komunizmem na ziemiach polskich. Dlatego ten PKWN używa nawet retoryki na początku demokratycznej. Nawet mówi, że nie będzie gwałcił praw Kościoła. Nawet pozwala na religię w szkołach w pierwotnym tym zamyśle, żeby pokazać, my tu nie walczymy, prawda, z Kościołem, nie jesteśmy takimi bolszewikami, wszystko będzie dobrze i jesteśmy tutaj w obszarze demokratycznym. Ale kiedy zaczynają zwalczać opozycję tą legalną, jeśli mówimy o wyborach do parlamentu, fałszują te wybory, później konsekwentnie poprzez agenturę różnoraką i różnorakie zbrodnicze metody niszczą to powstanie zbrojne, które było przeciwko nim, to całą niepodległą Polskę podziemną, te wszystkie oddziały i do tego doprowadzają, no to na końcu oczywiście biorą się też za Kościół i na modłę sowiecką powoli wszystko czynią tak wedle wzoru. Ale pamiętajmy, że pierwotnie starano się zachować takie pozory. Do tego stopnia to pozoranctwo funkcjonowało, że jeszcze w 1945 roku na Boże Ciało tam Bolesław Bierut idzie, prawda, w procesji z biskupem po to, żeby pokazać, że ta władza komunistyczna nie jest aż taka straszna, jak sobie Polacy wyobrażają. To jest bardzo istotna rzecz, bo jak mówił Stalin, komunizm do Polaków pasuje jak siodło do krowy, czyli nie pasuje, prawda? Że generalnie jest to mentalnie nie do zrozumienia. On to widział już w czasie wojny polsko-bolszewickiej, bo tam był jednym z tych politycznych dowodzących całą tą operacją i to doświadczenie porażki w wojnie polsko-bolszewickiej w jego głowie bardzo mocno się działo. On widział, że ta decyzja o zabiciu oficerów w Katyniu musiała jego zdaniem być podyktowana tym, że ci oficerowie się nie nadają do komunizmu. Proszę Państwa, oczywiście jeszcze inne rzeczy stosowano, bo jeśli tak dobrze się przyjrzeć, kiedy wybuchło powstanie warszawskie 1 sierpnia 1944 roku, dodajmy powstanie przeciwko Niemcom, dodajmy powstanie tuż przed wkroczeniem armii sowieckiej do Warszawy, to Stalin, stojąc od końca sierpnia po drugiej stronie Wisły, czyli na Pradze, przygląda się praktycznie, jak to powstanie jest duszone, gaszone, niszczone przez Niemców. I dlaczego nie pomaga tym powstańcom? Mimo tego, że pomoc tym powstańcom by mu otworzyła jakieś możliwości frontowe, pójścia głębiej, szybciej, pokonania Niemiec. Bo uważa, niech ono dogaśnie, niech ci Niemcy dobiją tą Polskę podziemną, bo wtedy ja będę miał spokój, kiedy przyjdę. Bo wie doskonale, że struktury rozgałęzione tej Polski podziemnej są tak duże, że opór społeczny jest tak duży, że nastawienie niepodległościowe polskie jest tak duże, że jeśli nie zlikwiduje tego, to będzie miał potężne problemy. Po co robić to swoimi rękami, niech zrobią to Niemcy. Proszę zauważyć, jak konsekwentna, cyniczna polityka po to, żeby narzucić ten komunizm. Oczywiście jest pewna gra pozorów i jest typowy brutalizm. Bo proszę Państwa, z jednej strony chodziło o to, żeby przejąć władzę, żebyśmy jeszcze tak dobrze zdiagnozowali, jakie są były strategiczne cele. Z jednej strony oczywiście chodziło o to, żeby przejąć władzę polityczną, militarną, żeby odebrać kresy wschodnie Polsce, bo rzeczywiście te kresy wschodnie odebrano. Ale z drugiej strony chodziło o to, żeby nie tylko rządzić na płaszczyźnie czysto fizycznej. Komunizm, jak mówiliśmy sobie na początku tego wykładu, ma również pewną quasi-religijną misję, czy taki quasi-religijny charakter. To jest jak gdyby, jak mówił papież Pius XI, jak mówili też ludzie Kościoła w okresie międzywojennym, był czymś w rodzaju religii, takiej sekciarskiej religii, quasi-religii, utopii, która rościła sobie pretensje do władzy nad duszami ludzkimi, nad świadomością ludzką, nad stworzeniem nowego człowieka. A więc ta cała inżynieria społeczna miała właśnie prowadzić do tego, żeby stworzyć tego nowego człowieka. A więc ta władza miała iść jeszcze dalej, sowietyzować szkołę, wychowanie, odciąć człowieka od kościoła, stworzyć takiego nowego sowieckiego obywatela. To była po prostu też walka o rząd dusz. I tu, żebyśmy dobrze rozumieli cały ten proces. Oczywiście w walce z narodem polskim potężne znaczenie miało to, że starano się wybić, zlikwidować fizycznie i w dużym stopniu, czy w przeważnym stopniu to zrobiono, polskie elity, polską inteligencję. Od wywózek, począwszy początku wojny, poprzez Katyń, poprzez to, co hitlerowcy robili, poprzez to, że inteligencja polska w dużym stopniu została na Zachodzie, bo nie chciała wracać do komunistycznego kraju, bo by tutaj tylko spotkało ją prześladowanie. Te wszystkie oddziały, polska elita została na Zachodzie. To kiedy tutaj dla pozorów robiono te niby wybory, które sfałszowano i likwidowano Polskie Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Pracy i likwidowano podziemie niepodległościowe, które widząc co się dzieje, ci młodzi chłopcy chwytali za broń i byli później żołnierzami wyklętymi, bo ich uznawano za bandytów, oczerniano. Więc kiedy już to wszystko zlikwidowano, kiedy już wymordowano tyle ludzi i pozamykano do więzień, kiedy odebrano i te kresy wschodnie, kiedy to wszystko się stało, to proszę Państwa, jeszcze dla komunistów jeden był niezwykle poważny problem. Mianowicie, jaka instytucja stoi na straży rządu dusz? Skoro już mają pełną władzę w państwie, w gospodarce, prawda, policję i tak dalej, czy milicję, prawda, Urząd Bezpieczeństwa, to gdzie jeszcze, gdzie jest ten strażnik rządu dusz? I to jest oczywiście Kościół. I tej wojny jedynej nie wygrali. Owszem, ta początkowa względna tolerancja dla Kościoła szybko się kończy, bo już w 1946 roku zrywają konkordat, ten, który był przed wojną zawarty, pod pretekstem, że papież nie uznaje przynależności ziem zachodnich do Polski. Zrywają ten konkordat. Później konsekwentnie rugują religię ze szkoły. Później będą się starali podporządkować Kościół władzy państwowej, aż do 1953 roku, kiedy powstaje dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, chcą mieć pełną władzę nad hierarchią, nad duchowieństwem i tutaj sprzeciwia się prymas, którego do więzienia poślą, będą go internować. Więc jest cały czas metodyczna walka z Kościołem, ale jest to walka nie tylko w tym sensie, żeby tego lub owego księdza aresztować. To jest walka o to, żeby wyeliminować Kościół od wpływu na społeczeństwo. w sensie takim, żeby zabić wszelaką wiarę, wiedząc doskonale, że u podstaw kultury polskiej leży ten katolicyzm. Wyrugowanie go w tej przestrzeni będzie początkiem tworzenia tego nowego człowieka, sowieckiego człowieka, który spokojnie wpisze się w to, co było projektowane w Rosji. I to jest walka na śmierć i życie, która będzie się toczyć przez całe dziesięciolecia, która jest pierwotnie zaprojektowana już w samej ideologii, w samych korzeniach ideologii komunistycznej i każdy komunizm we wszystkich krajach to czynił, która na początku przy zachowaniu pewnych pozorów, żeby zlikwidować wszelką inną opozycję, starano się zachowywać pozory względnej tolerancji po to, żeby bardzo szybko z tej względnej tolerancji rezygnować i wytoczyć tą najdłuższą wojnę, można by powiedzieć, czasu komunizmu w PRL-u. To jest ta wojna z Kościołem. Na wszystkich frontach ona była toczona i tej instytucji się im zlikwidować do samego końca nie udało, aż do ich klęski pod koniec lat 80. Proszę Państwa, także podsumowując, jak gdyby te rozważania, należałoby powiedzieć, że doświadczenia narodu polskiego z komunizmem, znaczy, że naród polski ze względów cywilizacyjnych, dużego wpływu też Kościoła na kulturę narodową, oparł się pokusie fascynacji ideologią komunistyczną, która to fascynacja wiele innych narodów, również zachodnioeuropejskich, dotknęła. Jak u nas inteligencja nie chciała się sowietyzować, tak proszę pamiętać, że w wielu wypadkach zachodnioeuropejska i nawet amerykańska inteligencja fascynowała się osiągnięciami ustroju sowieckiego, uważając, że to jest jakieś dokończenie oświecenia wielkiej rewolucji francuskiej i trzeba się temu przyjrzeć, bo to ciekawy pomysł. To u nas takich zjawisk nie było na szeroką skalę. Do tego stopnia nie było tych zjawisk, że Komunistyczna Partia Polski, która istniała, ona miała dużo mniejszości narodowych w swoich szeregach, że Komunistyczna Partia Polski, Stalin uznał, że a kto wie, czy ją tam polski wywiad nie zagenturalizował i że to nie jest, że to nie są już typowo moi agenci, a może to są agenci polskiego państwa, którzy chcą wiedzieć, co ja robię. W końcu zlikwidował tę partię i wymordował jej elitę przed wojną. To znaczy nie istniała tuż przed wojną Komunistyczna Partia Polski nawet. Do tego stopnia jednak to był czynnik słaby, jeśli bierzemy pod uwagę wpływ, fascynację polską, Polski tą ideologią. I później jest ten opór i to nieustanne kontynuowanie, można by powiedzieć, w dużym stopniu misji, jaka towarzyszyła Polsce przez wieki, mianowicie bycia czymś w rodzaju przedmurzem chrześcijaństwa. Tak się mniej więcej Polacy definiowali w swojej misji dziejowej, broniąc tej Europy przez kilka wieków przed najazdem muzułmańskim, czy tatarskim, czy przede wszystkim tureckim. A w dużym stopniu też moskiewskim, chociaż to nie był islam, no ale jednak wschód. I tutaj jest to zatrzymanie przed tym najazdem bezbożnego komunizmu, który, pamiętajmy, jest nie tylko był zgubą w znaczeniu takim, że wielu ludzi mordowano, że był wielki głód na Ukrainie, ale zgubą kulturową, ponieważ to było skrajne zaprzeczenie tego, co zwiemy dziedzictwem kultury europejskiej. I tutaj od 20 roku jest ten konsekwentny opór, w 39 jest konsekwentny opór i jest też konsekwentna zbrodnia, ażeby przełamać ten kordon sanitarny, który broni Europę przed zalewem komunizmu. I ta konsekwentna zbrodnia była i Katyniem, i była tymi wywózkami, i była tym mordowaniem polskiego państwa podziemnego, i była próbą likwidacji Kościoła i prześladowaniem go przez wiele dziesięcioleci. I ten ostatni etap okazał się nieskuteczny. To znaczy wszystko się udawało. I ten ostatni mur, ta zapora kultury chrześcijańskiej i instytucji Kościoła okazała się nie do przebicia w polskim narodzie. Stąd być może do dzisiaj wśród wielu kręgów takich lewackich, wielu kręgów postkomunistycznych ta nienawiść do Kościoła jest cały czas podsycana. To mniej więcej tyle. Proszę Państwa, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego zainstalowany tu jako władza komunistyczna, jeszcze taki epilog. No niestety po przekształceniu się w tymczasowy rząd jedności narodowej niestety został uznany przez kraje zachodnie jako legalny. I to jest ten smutny wymiar naszej koalicji z Zachodem, bo pamiętajmy, że istniał legalny rząd emigracyjny w Londynie. Istniała legalna armia polska i legalne służby wszystkie, uznane przez cały świat zachodni. I nagle Stalin tworzy tutaj jakiś z takich agentów rząd i w 1945 roku tamtemu rządowi polskiemu się odmawia uznania i uznaje się agenturalny rząd stalinowski na naszych ziemiach. Dlatego w poczuciu wielu patriotów czy polityków polskich tego typu zachowanie Zachodu, to zostawienie Polaków, zostawienie niepodległego też rządu na łaskę i niełaskę było działaniem zdradzieckim. Takie przekonanie było. Ta wierna służba Europie, nawet można powiedzieć, obrona tej Europy przed tym zalewem, ten kordon sanitarny, który miał to oddzielać Europę od Sowietów i bycie w tym wszystkim i konsekwentna sojusznicza służba nie skończyła się jakąś wiernością w tym zakresie. To nie Zachód nas obronił przed zalewem komunizmu, ale Kościół, jeśli bierzemy pod uwagę płaszczyznę duchową, no bo oczywiście płaszczyzna instytucjonalna była taka, że Sowieci bagnetami narzucili nam ustrój komunistyczny. To ja bym miał w tej części tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu, którzy przysłuchują się za pośrednictwem internetu.